Kwadrans po godzinie 12 to już setny dzień, gdy Ukraina broni się przed inwazją rosyjską. Nie jest to żaden chwalebny jubileusz, ale wykorzystajmy tę okazję, aby oddać hołd żołnierzom i cywilom broniącym swojego kraju. Maryna Stepanskaja odpowiada Sandrze Soluk, co zmieniło się w państwie przez konflikt z Rosją i jak wspomina pierwsze jego chwile.
What I can recall, how we were upset and lost during the first days.
Pamiętam, jacy smutni i zagubieni byliśmy w pierwszych dniach wojny. To było jak jedno wielkie zranienie, ból. A potem ludzie zaczęli działać. Oczywiście żołnierze i obrona terytorialna zaczęła działać od pierwszych minut wojny. Gdyby nie oni, nie wiem, co by było. A potem krok po kroku ludzie się obudzili i zdaliśmy sobie sprawę, że możemy wygrać tylko razem. Jeśli mówić o lekcjach i wnioskach, wszyscy ci, którzy mieli liberalne podejście do Rosji, do ich kultury, tak jak ja kiedyś, nawet oni zmienili nastawienie. Ci, którzy nie czuli się Ukraińcami, już się nimi czują. Mnóstwo ludzi zaczęło też pomagać. Potem otrzymaliśmy pomoc od was, od innych krajów. To naprawdę było bardzo ważne. Psychologicznie, kiedy czujesz, że nie jesteś sam, to pomaga poczuć się silniejszym, uwierzyć w zwycięstwo. Czasami to aż za dużo, jak bardzo ich nienawidzimy i przepraszam, ale życzymy śmierci Rosjanom. Ale wielu z nas wykorzystuje te silne emocje do akcji.
I have to also ask this tough question.
Muszę zadać to trudne pytanie. Na froncie sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Jak widzisz rozwój tego wszystkiego? Jakie widzisz zakończenie?
On one side it's difficult situation. On the other if to remember.
Z jednej strony to trudna sytuacja, z drugiej pamiętamy, co Rosja planowała i to daje nadzieję, że krok po kroku z pomocą nowej broni nie tylko przetrwamy, ale odbierzemy nasze ziemię.
You must be so pissed off when someone at the West.
Musisz być taka wściekła, kiedy ktoś na Zachodzie mówi wam, że macie oddać jakieś ziemię. Chciałabym zobaczyć ich reakcję, gdyby byli w naszych warunkach, w naszej sytuacji. Wczoraj, tak na zakończenie, była u nas ogromna burza. Pierwsza w tym roku miałam ogromne problemy z Dixie. Dałam jej tabletkę na uspokojenie. Było tak, jak podczas aktywnej fazy wojny. Zeszła do piwnicy, wyła, ale skończyło się dobrze.
Z Maryną Stępańską rozmawiała Sandra Soluk.
W środku dnia.
Zapomniane historie. Dziś coraz częściej odkrywane. Mowa o dziko rosnących roślinach jadalnych. Nikogo już nie dziwi, że syrop z kwiatów czarnego bzu albo nalewki z dodatkiem liści wiśni. Ale natura wyposażyła siebie i nas w dużo bogatszy zestaw roślin, popularnie zwanych chwastami, które moglibyśmy jeść. Wymieńmy chociażby liliaki, czosnek wilczy czy paproć orlice. Po co w ogóle włączać je do swojej diety? Powodów jest kilka. Pierwszy z nich przedstawi doktor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i pracownik Instytutu Dendrologicznego Polskiej Akademii Nauk Piotr Kosiński.
Obecnie człowiek żywi się w sklepach, w supermarketach. Coraz bardziej jesteśmy tak odłączeni od przyrody, nie mamy takiego intymnego kontaktu z tą przyrodą. A ta przyroda jest naprawdę taką naszą matką i przez tysiące lat nas żywiła. To jesteśmy częścią tej przyrody, tak? A więc taki powrót do tych roślin dziko rosnących to jest taki powrót do natury. No i weźmy pod uwagę to też, że te wszystkie rośliny, które uważamy teraz za uprawne, podstawowe źródło naszego pożywienia, to też są wyselekcjonowane odmiany uprawne, czyli kultywary roślin, które rosły dziko, tak? To jest też kwestia przyzwyczajenia naszych zmysłów do tych nowych wrażeń. Do tego mówię, że to jest przygoda. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych smaków prostych, już tam podanych w tych supermarketach. Tutaj trochę się przyzwyczajamy do innych smaków. Wiele tych substancji, którymi rośliny się zabezpieczają przed zgryzaniem, czyli spożywaniem, to są jakieś delikatne toksyny, które też wpływają modulująco na nasz układ odpornościowy. I między innymi dlatego też są dla nas cenne, tak?
Najlepszy okres na rozpoczęcie przygody z dzikimi ziołami to wczesna wiosna i moment, zanim rośliny zaczną kwitnąć. No, czyli teraz jest już właściwie ostatni dzwonek. Po kwitnieniu listki stają się zazwyczaj bardziej gorzkie i łykowate, chociaż wciąż jadalne.
W tym okresie wiosny, wczesnej wiosny szczególnie, wybieramy młode pędy, tak? Młode listki, które się nadają na sałatki. Można też je blanszować. Teraz jeszcze też jesteśmy w takim okresie wiosennym, to jest właśnie szczególnie liście. I to nie tylko liście roślin zielnych, ale także drzew. I na przykład młode listki buka, młode listki lipy czy brzozy nadają się do spożycia, są wartościowe. Mają przyjemny smak, delikatny. Nie są jeszcze jakieś twarde, łykowate, ponieważ później już takie się stają. W późniejszym okresie też możemy spożywać te liście drzew, ale wtedy musimy wybierać jakieś takie młode pędy z bardziej zacienionej strony drzewa. Możemy te rośliny, które są wiosenne, później spotkać w miejscach, gdzie były na przykład skoszone, tak? Czyli jak były skoszone łąki, to odbijają takie znowu świeże listki, które możemy w podobny sposób wykorzystywać, czy nawet jakieś pobocza rzadziej uczęszczanych dróg. Jeszcze wcześniej, zanim pojawią się liście, można też pozyskiwać sok. Sok brzozowy, tak? Czyli oskołę i podobnie sok z klonu.
Pytanie, czy nie krzywdzimy drzewa, jeżeli naruszamy jego strukturę w ten sposób?
Nie, nie jest. Ogólnie takie badania były. Zwykle, jeżeli to drzewo jest odpowiednich rozmiarów i te nacięcia nie są jakieś duże, no to dosyć szybko się gają. Nie zauważono jakichś takich negatywnych skutków dla rozwoju tego drzewa w porównaniu z takimi drzewami, których właśnie nie pozyskiwano tych soków. Natomiast należy mieć na uwadze, że nie można sobie tego robić tak bez pozwolenia. Na przykład jeżeli chcielibyśmy to robić w lesie, na przykład taki sok z brzozy pozyskiwać, jest to możliwe, ale musielibyśmy pierw uzyskać pozwolenie od leśniczego.
Nie oznacza to wcale, że jesienią, a nawet zimą nie da się niczego zebrać. Piotr Ciemny, szef kuchni warszawskiej manufaktury Światło, autor dwóch książek o jadalnych chwastach.
Tak jak w tym roku wszystko się opóźniło i później było taki półtorej tygodnia sezonu, gdzie wszystko naraz zaczęło kwitnąć i to trwało właśnie półtorej, dwa tygodnie i później wszystko przekwitło. Teraz jesteśmy w pełni wiosny, już niedługo będzie lato, więc zaczynają rozkwitać wszystkie kwiaty, dzika róża, róża pomarszczona, więc jeszcze takie dni, które są bardzo słoneczne i brak deszczu też tak wpływa na to, że ten sezon się przyspiesza i te dzikie zioła się przesuszają. A jesień to już jest końcówka takich dzikich ziół. Jeszcze można czasami pokrzywę znaleźć, gwiazdnicę, żółtlicę, która rośnie czasami nawet pod blokiem. W zimę można właśnie znaleźć czasami nawet szczawik zajęczy, który się wydaje bardzo taki delikatny. Zimą jeszcze można znaleźć grzyby zimowe, które rosną na drzewach.
Na pytanie, jak zacząć przygodę z jedzeniem dzikich ziół, doktor Uniwersytetu Przyrodniczego i pracownik pan Piotr Kosiński ma dość konkretną odpowiedź.
Zachęcam do rozpoczęcia takiej przygody kulinarnej z roślinami dzikorosnącymi od tego podagrycznika. Tego jest bardzo dużo wszędzie w Poznaniu, w parkach. Myślę, że można spokojnie zrobić sobie taką papkę ala szpinak. Jako dodatek do sałatki też te kilka listków można. Ogólnie takie eksperymentowanie z tymi roślinami uważam za taką fajną przygodę i widać to też na forach obecnych internetowych, na Facebooku jest wiele grup, które zajmują się tą dziką kuchnią. I najlepiej zacząć właśnie od takich roślin, które są łatwo rozpoznawalne i stopniowo powiększać, tak? Mamy też zmysły smaku, powonienia, które pozwolą nam w przypadku roślin tak naprawdę zobaczyć, co jest jadalne, a niejadalne w dużym stopniu. Bo jeżeli chodzi o na przykład o grzyby, to nie zawsze, tak? Muchomor sałatnikowy nie ma jakiegoś smaku piekącego. Jest raczej łagodny, a jest śmiertelnie trujący. W przypadku roślin jednak takie mocno gorzkie, ostre, jest to dla nas jakieś ostrzeżenie, ale oczywiście też nie zawsze, tak? Bo niektóre te gorzkie zioła, one mają bardzo dobry wpływ na nasz układ trawienny i potrzebujemy nawet takiej goryczy.
No i część z Państwa na pewno najchętniej oddałaby się w tej kwestii w ręce specjalisty, jednak przepisy dotyczące używania dzikich roślin w restauracjach są w naszym kraju dość rygorystyczne i potrzeba jeszcze kilku lat do pewnych zmian. Jeszcze raz Piotr Ciemny.
Chodzi o to, że musimy mieć jednak papier albo po prostu źródło, skąd te dzikie zioła pochodzą, czy te dzikie zioła nie są skażone. Dużo takich problemów, bo czasami może być tak, że używamy je, a ktoś na przykład się zatruje, to jednak musimy wykazać, czego używaliśmy do danych potraw i z jakiego to jest źródła. Dla przykładów właśnie w Danii było tak, że mieliśmy czterech dostawców takich prywatnych osób, które czasami przywozili te kwiatki czy jakieś dzikie zioła w kubeczkach po jogurcie i nic się nie działo, więc też jestem tego zdania, że to jest kwestia po prostu przygotowania tych dzikich ziół, później umycia i takiego starannego przekazania jakby dalej i wtedy nic by się nie działo.
Wiemy już mniej więcej, co można zbierać, wiemy jak przygotować. Pozostaje pytanie, gdzie?
No przy drodze może nie, Chociaż jakbyśmy tak się zastanowili, no bo tak ogólnie miasta się wydają takim mniej korzystnym miejscem do zbioru tych roślin, ponieważ no właśnie zanieczyszczenie powietrza, tak, które się na pewno osadza na liściach, teoretycznie obniża ich jakość. Jednak jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę, że te nasze rośliny, które kupujemy w sklepie, przechodzą przez cały cykl produkcyjny i są spryskiwane tymi herbicydami, pestycydami, więc należy się spodziewać, że one mają szereg tych właśnie związków w sobie, które mogą niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy na przykład o tych roślinach liściastych, z których korzystamy szczególnie obficie wiosną, kiedy pojawiają się młode pędy, młode listki, no to tutaj one stosunkowo przez krótki czas są narażone na to zanieczyszczone powietrze. I myślę, że nawet takie listki, które zbierzemy w miastach, jeżeli je umyjemy, to będą zdrowsze niż to, co kupujemy na półce w supermarkecie.
No i kilka prostych przepisów ze swoich książek na przygotowanie potraw z dodatkiem dzikich ziół podaje Piotr Ciemny.
Na przykład lipa, która ma bardzo słodkie te liście, możemy bardzo drobno posiekać, dodać je teraz do tej młodej kapusty, zrobić na przykład Bolesława. Bez czarny rośnie, więc możemy zrobić sobie nie tylko syrop, ale możemy dodać go do miodu, który będzie pachniał tym bzem. I od syropów po właśnie po lemoniady, orężady, można zrobić sobie szampana. Szampan się kojarzy z alkoholem mocno, ale to jest taki szampan, który ma niecały 0,5% tego alkoholu. I konserwujmy te dzikie zioła, na przykład bez czarny można zrobić marynatę taką bardzo prostą, 400 ml wody, 200 ml octu jabłkowego, 100 g cukru, łyżeczka soli. Robimy z tego taką marynatę i zalewamy te kwiatki, żeby to zostawić sobie właśnie na zimę, gdzie tych ziół będzie bardzo mało. Ale jeśli zaczynamy, to właśnie najlepiej dorzucać sobie do sałatek. Teraz mamy młode liście sałaty, to możemy sobie zawijać w takie spring rolls. I jeśli zaczynamy już całkowicie z tymi dzikimi ziołami, to wybrać sobie takich 5 podstawowych, na przykład pokrzywa, gwiaznica, teraz lebioda wyrasta powoli, ona ma taką jasną, białą górę, takie te liście, tak można ją łatwo poznać. Jest bardzo smaczna i smakuje jak brokuły, więc wystarczy czasami dodać na patelnię z odrobiną masła albo oliwą, odrobinę czosnku i mamy taką, w Grecji to się nazywa horta właśnie, taka smażona zielenina dzika. Oni to smażą, dodają właśnie odrobinę czosnku, skrapiają to cytryną i zajadają sobie jako taki dodatek do obiadów.
No i przypomnijmy jeszcze raz ten przepis na marynatę do czarnego bzu. 400 ml wody, 200 ml octu jabłkowego, 100 g cukru i łyżeczka soli. A skoro znamy już ulubione rośliny Piotra Ciemnego, to na koniec posłuchajmy poleceń doktora Piotra Kosińskiego.
Pokrzywa, podagrycznik, barsz zwyczajny. Wszystkie z brazikace można próbować, czyli rzeżucha, na przykład młode liście, później owoce. Natomiast jesienią to z kolei będziemy zaglądali pod ziemię, tak? Cebula, bulwy, kłącza, one mają większe te wartości odżywcze. Tam rośliny gromadzą substancje zapasowe przez ten okres wegetacji letni. Później, żeby wykorzystać je w przyszłym sezonie wegetacyjnym do szybkiego wzrostu. No i my możemy z nich korzystać, tak? I tutaj bym polecił kłącza dużo, na przykład kłącza pałki wodnej. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ona wtedy rośnie. Też nadają się do tego cebule lilii, nawet takich ogrodowych. Oczywiście po przygotowaniu. Korzenie pasternaka, dzikiej marchwi, to wszystko możemy spożywać. I wiele innych roślin, tak, drobnych. To wszystko jest mniejsze u dziko rosnących roślin, ale myślę, że też pełniejsze, jeżeli chodzi o ten skład, wartości odżywcze i brak tych pozostałości pestycydów.
Tak mi się kiedyś, proszę Państwa, marzyło, że udam się na taki miesięczny kurs do lasu albo gdzieś w okolice przyrody, zapomnę o całym Bożym świecie i nauczę się tego wszystkiego i potem będę mógł korzystać, no ale oczywiście gdzieżby takie kursy odbyć, kiedy człowiek do pracy musi chodzić, zajmować się wszystkim, co jest na bieżąco. Więc dzisiaj skrócony kurs postaramy się, proszę Państwa, zrobić w naszym studiu Natalia Jędrzejczak, która zajmuje się właśnie botaniką i ekologią roślin. Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry.
Serdecznie. Oczywiście w międzyczasie rozmawialiśmy tutaj o wielu ciekawych przepisach, wielu ciekawych sprawach. No, przyznam się pani, że dla takiego laika, który nie studiował botaniki, nie zna się na roślinach, no to rzeczywiście jest to pewien dylemat i przede wszystkim obawa i strach. Czy aby na pewno, bo na obrazku nawet widzę jakąś roślinę, no to potem no, nie mam pewności, czy to na pewno jest to. No, pokrzywa łatwo akurat znaleźć, bo można to sprawdzić na dwa sposoby, także palcem. I tu nie ma jakby wątpliwości, bo zresztą pokrzywa jest świetna w różnych postaciach, bo lody można z niej zrobić i herbatę. Jak pani myśli, czy ta obawa jest taka uzasadniona, czy możemy się zatruć, jak coś pomylimy?
To wszystko zależy też, w jakim miejscu zbieramy i w jakim regionie Polski. Oczywiście tutaj w Wielkopolsce też mamy rośliny trujące. Jest ich kilka, jest to szczwół plamisty na przykład, czy też wawrzynek wilczełyko. To są bardzo specyficzne gatunki. Myślę, że jest sporo gatunków pospolitych.
A ładne nazwy mają za to.
Tak, bardzo ładne, kuszące i też owoce kuszące. Sporo z gatunków, które są bardzo proste w budowie. Ja to też pokazuję na swoich warsztatach, zajęciach, czy też jak się spotykam. I tak naprawdę łatwo jest się w stanie ich nauczyć. Co prawda mamy 2000, około 300 gatunków flory w Polsce, jest tego sporo. Z tego około połowa jest jadalnych, ale mi się wydaje, że każdy laik kochający rośliny jest w stanie spokojnie 50 gatunków do swojego jadłospisu włączyć.
50?
Tak. I tak jest po warsztatach, które organizujemy.
A. Proszę państwa, no to już całkiem byśmy się mogli nieźle najeść. A nim pani powie, bo teraz tak, jest pani młodą osobą, natomiast zielarstwo kojarzy się z takimi babcinkami, które gdzieś tam po lasach chodzą. Jak chociażby w ranczu, ta babcia, która tam na wszystko miała lekarstwa. Jak to jest? To wraca po prostu?
Tak, to wraca. To pokazuje, tak naprawdę ja zaczęłam się interesować zielarstwem około 15 lat temu, kiedy zaczęłam studia biologiczne, zainteresowałam się botaniką, poznałam męża, botanika, jakby tak naprawdę całe moje życie to rośliny. I te wiedzę można zdobywać, tak? Ale oczywiście i coraz więcej młodych osób jest zainteresowanych. I co powiem, tak naprawdę mamy coraz więcej młodych uczestników i osoby, które chcą się uczyć, to są dzieci, które są bardzo chętne na naukę właśnie dzikich roślin.
I to też przy okazji jest dobra nauka do tego, jak zmienić nawyki żywieniowe pewnie.
Dokładnie, tak, tak, bo wtedy mówimy o tym, co zbieramy, jak jemy, jakie to ma właściwości, do tego zawsze dodajemy jakieś elementy anatomii. Bardzo, bardzo duży plus edukacyjny.
To chyba moją córkę do pani wyślę. Proszę państwa, gdyby państwo chcieli się włączyć do naszej rozmowy, mieli jakieś pomysły, to zachęcam 61 865 4654. Zapytać chciałem panią jeszcze, zanim odbiorę telefon, o stare przepisy. Bo wiem, że polska kuchnia w czasach PRL-u bardzo zubożała, właściwie jeżeli chodzi o przyprawy, zioła, no to bardzo to zostało tak ograniczone. A wiem, że w dwudziestoleciu międzywojennym te książki kucharskie wcześniejsze, to one naprawdę miały tych ziół i przypraw bardzo dużo. To tak właśnie jest, że te stare przepisy w tej chwili też wracają?
Tak, tak. To tak naprawdę wystarczy sięgnąć do wyszukiwarek bardzo znanej, która jest tutaj Polona, której się wiele osób opiera. Wyszukujemy stare książki kucharskie, na przykład z 1920-1930 roku i tam można znaleźć świetne przepisy. Oczywiście tam nie pojawiają się konkretnie rośliny, dzikie rośliny jadalne, ale inne zielone rośliny, które były uprawiane w ogrodach. I ja prowadzę taką grupę zielarek, kasztelanki i my z dziewczynami się spotykamy. Zbieramy rośliny, odszukujemy takie potrawy i staramy się je testować. Oczywiście też wprowadzamy, mamy też bardzo fajne, wprowadzamy jakieś nowoczesne przepisy i to łączymy ze sobą i tworzymy taki kasztelański nasz receptularz tutaj regionalny, takich zielarek wielkopolskich, więc tutaj takie zielarki właśnie po łąkach i lasach się kręcą.
Proszę, proszę, proszę uważać na zielarki. Pani Łucjo, witamy serdecznie, dzień dobry.
No witam, no witam, no, no mój temat, mój temat.
Cieszę się.
Cóż, od czego mam zacząć? Muszę powiedzieć, że jakieś parę lat temu, jak miałam młode brzozy, które notabene sama posadziłam sobie w ogrodzie. Zresztą jak panowie kiedyś będą przejeżdżać do Wrocławia z Poznania, to zapraszam do siebie, do mojego pięknego ogrodu. To jest taka, ma takie dwa pnie, na dole się łączy w jeden, taki pochylony. Podstawiłam taką miskę szklaną i taki piękny sok mi leciał, ale zaznaczam, były to młode brzozy. W tym roku próbowałam, gdzieś na początku maja i niestety sok nie chciał lecieć.
To trochę późno. Bo to tak w marcu.
Nie, nie, a być może, tak. Może pan ma rację, ale nie, to był koniec kwietnia jeszcze. To była późno. Wiosna.
Za późno, bo to już nie ma soku.
Tak?
Tak, 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 to korzystamy.
Nie ma soku, to kiedy są soki w marcu?
koniec lutego, początek marca. To jest najlepszy okres, kiedy możemy wykorzystać.
A poza tym, mam chyba dwie albo trzy książki na temat ziół. Naprawdę jedna jest taka, nawet bym powiedziała, taka uniwersytecka, łacińskie nazwy są. Moja mama piła napar z pokrzywy. Siostra jej robiła, bo siostra się opiekowała mamą. Żyła 96 lat. Zdrowo się odżywiała, czosnek właśnie i tam przepisów nie trzeba, proste potrawy, wystarczy właśnie jakieś zioło, tak jak tam tu pan mówił, lekko podsmażyć czosnek i zjeść, i pomieszać 2-3 gatunki ziół i zrobić taką zupę, zaciągnąć tam jakąś oliwą dobrą i jest posiłek. Jest posiłek, tak.
Bardzo także pyszny i pożywny.
Tak, bardzo. I ja zresztą mam w ogrodzie nawet rokitnik. Rokitnik mam. Zakupiłam sobie tam w tym Flor Expolu w Lublinie. To trzeba mieć dwie sadzonki, męską i żeńską, bo tam mężczyzna zapyla i wtedy jedno z drzew tylko ma owoce, takie pomarańczowe, małe te. Z tym, że też trzeba uważać z tym rokitnikiem, bo nie można ich przedawkować jakby. Mam taką starą książkę kucharską z 60 któregoś roku, 9 bodajże, no to tam pisze na przykład, że można zupę jabłkową ugotować, jabłka 90%, a dodać 10% rokitnika i potem to przetrzeć. Pyszna zupa. Ma taki lekko właśnie pomarańczowy kolor. Tak.
Myślę, że warto by było na przykład jeszcze doprawić listkami mięty albo macierzanki, bo to dobrze pasuje.
No zapomniałam. No właśnie, jasne. Mam
te mięty
w ogrodzie swoją. Tak,
bo
mam.
Jest tyle rodzajów, że już naprawdę.
Tak, no ale to wszystkie mają jakby, jedna jest bardziej omszała, druga mniej.
Ale mają też różny aromat, więc tutaj warto.
Pewno tak. I mam ten tymianek, ale teraz mi kwitnie, więc jak kwitnie, to trzeba go obciąć, tak?
Tak,
i potem
można
dopiero
tymianek
używać
cały czas użytkować.
Tymianek całą zimę.
Słucham? Do czego?
Tak. Aha, tymianek cały rok użytkujemy.
Ale tak można te nasionka, te kwiatki tymianku zrobić do takich bawełnianych torebeczek i taki zapach zrobić w domu, tak?
Nawet tak, można. Mało tego, możemy sobie jeszcze jeść te kwiatki, bo są takie bardzo dobre. Dodać do chłodniku z ogórków albo do chłodniku litewskiego. Kwiatki tymianku, inaczej macierzanki.
To macierzanka to się nazywa inaczej?
To jest ten sam gatunek.
Macierzanka to chyba jest coś inne zioło.
To jest ten sam gatunek, tylko to są synonimy, czyli podobne nazwy. Aha.
Pani Lucio, ślicznie dziękujemy. Pozdrawiam.
Ja też dziękuję. Pozdrawiam Poznań.
Pięknie nam pani tutaj rozpoczęła tę taką właśnie relację z ogrodu. Ja pamiętam, jak Piotr Michalski kiedyś mnie poczęstował kiszonymi mleczami. Po prostu takie, jak kiszony ogórek smakowało trochę, ale przecudowne wrażenie to było. Niesamowite odkrycie i te żółte kwiatki, które oczywiście już w tym kiszeniu nie są takie żółte, ale były przepyszne. Halo, dzień dobry. Witamy kolejną słuchaczkę. Czy słuchacza?
Sława.
Witamy.
Ja mam konkretny przepis na syrop z chyćki, czyli kwiatu psu czarnego. To jest ten plus, że jego się robi tylko i wyłącznie na surowo. Wszystko na zimno. I gwarancja, że trzyma nie tylko rok nawet.
I teraz jest najlepszy moment, bo w tej chwili chyćka kwitnie.
W tej chwili właśnie kwitnie, już jutro się wybieram i będę robiła. Przepis nie jest trudny, bardzo łatwy, ja bardzo chętnie mogę podać.
Proszę bardzo, słuchamy.
Zbieramy 20-30 kiści kwiatu i 12 cytryn. Jeśli obcinamy kwiateczki, same te łodyżki odrzucamy, cytryny wyparzamy, kroimy w cienkie plasterki, odrzucamy pestki. I stopniowo do tego kwiatu, w jakimś większym garnku, dodajemy w plasterki stopniowo cytrynę i wygniatamy sok. Łączymy z tym kwiatem, ale poprzednio gotujemy syropy i to są dwa syropy. Pierwszy syrop 3 litry wody, 4 kg cukru i 6 płaskich łyżek kwasku cytrynowego. Po zagotowaniu i ostudzeniu całkowitym wlewamy ten syrop do kwiatu z tą cytryną. Zostawiamy to na 48 godzin, po czym zlewamy do słoiczków, buteleczek, słoiczków, zakręcamy, wynosimy do piwnicy.
I nie pasteryzujemy już.
Nie, nie wolno. Właśnie o to chodzi. Pełny skład witamin, wszystkiego. Drugi syrop robimy 2 litry wody, 3 kg cukru i 3 płaskie łyżki kwasku cytrynowego. I też studzimy. Po ostudzeniu wlewamy do tego bzu i cytryn drugi nalew. I znowuż na 48 godzin.
I
po 48 godzinach zlewamy znowuż do buteleczek i tego. Różnica między pierwszym a drugim nalewem jest taka, że pierwszy ma więcej tego pyłku kwiatowego i on jest taki troszkę mętny, ale to jest ten pyłek, który jest no życiodajny.
Bardzo cenny, tak.
Drugi jest taka piękna słomeczka. I to jeszcze nie koniec, ponieważ na bieżąco, bo to jest na zimę, na bieżąco ten owoc, jeden i drugi, czyli kwiat i cytryna, nalewamy zwykłą, przygotowaną zimną wodą, czystą albo wodą śródlaną i pijemy na bieżąco. I to będzie jeszcze wszystko bardzo słodkie, bo przecież w tym kwiatku jest bardzo dużo tego cukru i na bieżąco, ale to wtedy należy trzymać chyba w lodówce, żeby nie sfermentowało.
Albo zalać się roztworem C2H5OH, wtedy dokładnie. Też się to dobrze będzie zachowane.
No można.
Bardzo
no, tak? Ale czy przepis sprawdzony, wieloletni i pod koniec roku, tam powiedzmy na wiosnę czy na drugi rok, jak jakiś słoiczek zostanie, to on troszkę zmieni kolor na ciemniejszy. Ale smakowo na zapalenie oskrzeli, przeziębienia,
właśnie
rewelacja.
To chciałem teraz powiedzieć. Na właśnie te choroby górnych dolnych oddechowych nie ma nic lepszego niż czarny.
Można również zastosować do drinku. Bardzo smaczne.
Bardzo pani dziękuję.
Wszystkiego najlepszego.
Bardzo serdecznie. I jeszcze bardzo jestem ciekaw, co pan Tadeusz nam powie dzisiaj na temat czarnego bzu. Dzień dobry.
No witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem tutaj troszeczkę drwiąco powiedzieć na temat tej książki, bo książka 69 rok, że stara książka. No jestem trochę starszy od tej książki, nie czuję się staro. Nie stosuję żadnych ziół. Podstawowe rzeczy, na przykład do smażenia, do gotowania, sól, pieprz, majeranek i cebula. A poza tym no chciałem zapytać, rzeczywiście jakie to przynosi efekty, bo z tego co tutaj słyszę, to wszyscy jednak chorują, większość ludzi no niezbyt podeszłym wieku umiera, więc te wszystkie zioła, wszystkie te chyba przereklamowane, to po pierwsze.
Może dlatego, że nie jemy tego i za mało.
No słyszałem właśnie, że nie jest wskazane przedakowanie. We wszystkim umiarkowanie w jedzeniu i piciu.
Panie Tadeusz, jak pan za dużo kiełbasy zje, też będzie pan chory.
To znaczy, bo nie jem za dużo, bo człowiek ma rozum i powinien odpowiednio z niego korzystać, a nie obżerać się czy nadużywać, bo akurat jest taka okazja, czy taki jakiś tam wybryk. Ale chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że młodzi ludzie się garną właśnie do jakichś tam eksperymentów, do czegoś, że zioło zbierają. No właśnie młodzi ludzie do tego zioła się tak garną, że dla mnie to jest przerażające i nie potrafię na przykład zrozumieć czegoś takiego, że rodzice chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, żeby to dziecko zdrowo się odżywiało, wszystko tam, żeby było naj, naj, naj. po czym się okazuje, że z tego dziecka rośnie nastolatek i zaczynają się używki, tajgerki, jakieś tam dopalacze, narkotyki takie, owakie.
Panie Tadeusz, ale to dlatego, że rodzice dawali dziecku pokrzywę albo macierzankę? To nie chyba.
No ale i później się okazuje, jak już człowiek przejdzie ten okres taki, w którym jest silny, zdrowy i wszystko może, i potem zaczyna coś szwankować, to zaczyna szukać. No ale jeśli zgubił, no to zaczyna szukać. No ale po co gubić? Szanować zdrowie od poczęcia i będzie organizm służył, a nie najpierw zdewastować, a potem odbudowywać.
Panie Tadeuszu, oczywiście.
Myślę, że wszystko
trzeba o siebie dbać.
Z rozsądkiem. No, pewnie.
Dziękuję bardzo. Chciałem panią właśnie tutaj zapytać, bo oczywiście możemy założyć, że te wszystkie rośliny, te wszystkie zioła, które jemy, one w pewnym stopniu mają bardzo różne też skutki uboczne, bo to też nie należy przedawkować. Tak? To też nie jest tak, że można jeść dowolną ilość nawet czegoś, co nie jest wcale trujące. Więc ta dywersyfikacja, czy to różnorodność, to jest chyba najważniejsza w tym wszystkim.
Tak, oczywiście mamy gatunki ziół, które są naprawdę bezpieczne i nawet jeżeli zjemy jakąś większą ilość, to nic się nie stanie. Tak? Oprócz tego, że będziemy mieć jakieś dolegliwości w postaci jakiejś lekkiej niestrawności, bólu brzucha. To nie jest aż tak poważne, ale jest gama gatunków, które tak naprawdę w dużych ilościach są szkodliwe. Takim gatunkiem jest wrotycz na przykład, o którym się bardzo dużo mówi. I tutaj...
I tam można go jeść?
Właśnie. I tutaj w takim okresie majowo-czerwcowym, kiedy jeszcze nie ma kwiatostanów, możemy jeść liście, ale z znaczeniem małej ilości, z tego względu, że źle działa na wątrobę, tak? Jest hepatotoksyczne. Więc... Jemy liście, dodajemy do jajecznicy jako przyprawę.
Jak to smakuje?
Bardzo pyszny, korzenny smak. Zwłaszcza pasuje do jajek, do gulaszu można dodawać.
Akurat wrotycz sobie pozdziałem w tym roku.
Tak, kilka liści, 10-15 dodać.
Już pomijam to, że wrotycz na komary dobrze działa ponoć i na różne takie.
Tak, i na mszyce możemy zrobić też opryz wrotyczu. Oczywiście jeszcze też korzystamy z kwiatostanów, które będą około sierpnia. I wtedy głównie wrotycz znany jest z takich właściwości, które mają za zadanie oczyścić nasz organizm z pasożytów, o czym też już mówili Słowianie i wykorzystali wrotycz. Też. Więc tutaj też robi się wszelkiego rodzaju takie intrakty, tak, które też zalewamy alkoholem i po prostu używamy jako kuracje takie, które mają oczyścić organizm właśnie z pasożytów, zwłaszcza dla kociarzy.
Tylko nie za dużo, bo za na wątrobę, jak Państwo słyszą, działa to różnie.
Maksymalnie 2 tygodnie stosujemy takie kuracje wrotyczowe.
Panie Edwardzie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Ja mam takie szczęście, że mieszkam akurat w lesie i tych ziół mam pod dostatkiem. Swoją przygodę rozpoczynam od początku marca, nie jak pani powiedziała niektóra, że tam w maju, nie? Oskodę się zbiera na początku marca. Jak brzoza puszcza liście, to już jest za późno. Jeżeli soki puszcza, a nie ma jeszcze liści, to wtedy jest najlepiej zbierać sok z brzozy. I nawet można uzyskać 2 litry w ciągu doby.
Tak, tak. I należy pamiętać o tym, żeby niezbyt inwazyjnie to robić, żeby drzewo po prostu nie uschło.
Tak, tak. No i a później, następnie, to już jest pokrzywka, nie? Młoda pokrzywka majowa. No to ja też zbieram pokrzywki i sobie robię napary, nie? Zalewam po prostu 1/3 w naczyniu pokrzywki, trochę cukru dodaję i to zalewam wrzątkiem i zostawiam przykładowo na kilka godzin. No i po kilku godzinach jest gotowe do picia. Uzyskać można tam kilka szklanek czystego napoju.
Dobry sposób jeszcze na stały dopływ świeżej pokrzywy to po prostu koszenie poletka pokrzywowego i ta pokrzywa odpuszcza i mamy tak naprawdę regularne dostawy młodych pokrzyw, ale też jeszcze jakby nie bójmy się starych pokrzyw, bo możemy też korzystać z górnych części. Około tak 10 cm. Te górne liście.
Czyli dopóki nie pojawią się te białe kwiaty.
Tak, dopóki się nie pojawią kwiaty. Bardzo ciekawa rzecz. Pokrzywa jest rozdzielnopłciowa. Mamy panów i panie. Taka ciekawostka botaniczna. Tak, czyli osobno jest pan i pani.
Panie bardziej parzą?
Nie wiadomo. Jeszcze nie stwierdzono tego.
No i następnie... Mogę jeszcze się włączyć?
Tak, proszę jeszcze. Tak.
Następnie teraz pitnie w tej chwili czeremcha. Białe kwiatki. Ma i te owoce później jadalne. I można z tego robić sok. I zachować na zimę, nie? Po prostu. I co jeszcze? No, później są owoce leśne, takie jak na jesień, to są już orzechy, nie?
No tak, i jagody, to
dzika
i
róża.
No, jagody oczywiście, no. Podobne zabolówki, ale są inne. Nie?
Panie Edwardzie, dziękujemy bardzo i życzymy, czy zazdrościmy panu, że pan w lesie nas słucha.
No, jeszcze w swoim lesie.
O, pięknie.
Pozdrawiamy gorąco, do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No,
myśli pani, że te zioła, które odkrywamy na nowo, będziemy długo mogli z nich korzystać? Bo przecież mówi się o zmianach klimatu, że Wielkopolska stepowieje. Widzimy, co się dzieje. To znaczy, że już inne odmiany musimy uprawiać, nawet warzyw, owoców, żeby one były obfite. Czy tak samo z ziołami? Czy są jakieś zagrożone zioła, które były przez wieki?
Tutaj bardziej możemy mówić o zagrożonych siedliskach, w których występują te zioła. Bardzo duża różnorodność ziół jest na łąkach. Mamy mnóstwo typów łąk w Polsce. Może nie mnóstwo, ale sporo. I tutaj mamy takie typy łąk jak łąki świeże i wilgotne. I one potrzebują troszeczkę wody i w momencie, kiedy na przykład te zmiany klimatyczne postępują, ale też jeszcze spójrzmy lokalnie, po prostu te łąki są odwadniane i przekształcane na pola uprawne, co jest bardzo częste w naszym regionie, głównie tutaj potem wchodzi kukurydza, to bardzo dużo roślin po prostu ginie. Ale na takiej łące, jestem też ekspertem przyrodnikiem i po prostu jeździmy po Polsce z mężem, to na takiej łące świeżej czy wilgotnej różnorodność gatunków sięga od 80 do 100 czasem nawet. To jest niesamowite, tak. Czyli gdzieś tak połowa tych gatunków możemy wykorzystać na cele lecznicze. Więc wtedy wiemy, jakie bogactwo w danym miejscu tracimy. I to niestety
proszę,
też
proszę.
Jest.
618654654. Ostatnia okazja. Dzień dobry.
Ja się chciałem spytać, czy można pozyskiwać, bo coraz trudniej jest o zioła, bo tych właśnie coraz mniej pada, coraz mniej, coraz więcej jest niestety przeznaczane pod drogi i autostrady.
Mówię, czy skąd pozyskiwać zioła, tak?
Tak, i te zmiany klimatu właśnie. Bo coraz mniej pada, coraz trudniej, coraz mniej...
Odpowiadamy na pytanie, skąd pozyskać zioła?
Tak naprawdę warto... Duże bogactwo ziół jest w lasach takich liściastych, które są wilgotne, są to jakieś takie olsy, łęgi. Tam spotkamy sporo gatunków ziół, jak na przykład porzeczka, czarna pokrzywa. Bardzo dużo jej tam rośnie i wiemy, że w miarę ten ekosystem nie jest zruszony.
Z liści czarnej porzeczki to coś możemy?
Przepyszna herbata i lemoniada. Bardzo w ogóle lecznicza też.
A z czerwonej porzeczki można liście używać?
Można, ale jest mniej aromatyczna. To od razu powiem. Tak naprawdę mamy smak czarnej porzeczki w liściach zaklęty. To jest niesamowite. Możemy zbierać przede wszystkim na łąkach, ale uważamy na sąsiedztwo pól uprawnych, bo często jak są jakieś opryski, to żeby rzeczywiście gdzieś tam w centrum sobie zbierać danej łąki. Jeżeli mieszkamy, ja na przykład mam bardzo, bardzo bogaty w zioła taki rów odwadniający, który już został tak naprawdę nie jest użytkowany i tam mnóstwo rośnie ciekawych gatunków, między innymi kozłek lekarski, czyli waleriana znana, która działa uspokajająco. I możemy też, no jest bardzo dużo roślin właśnie lubi rosnąć przy chatach, tak zwane rośliny przychać, czy są to miejsca żyzne. I na przykład tam też sporo jedzenia możemy znaleźć, na przykład jasnotę białą, którą wykorzystamy na placki. Możemy znaleźć ślaz dziki, gdzie liście możemy i kwiaty dodać do sałatek. Możemy znaleźć chmiel, gdzie pyszne możemy sobie zjeść szparagi chmielowe, czy też jakieś kłącza ciekawych roślin. Polecam.
Podoba mi się to.
Tak, polecam bardzo pyszne kłącza, to gatunku leśnego czyściec. Przepyszny gatunek kłącza, jemy jak fryteczki.
Mam nadzieję, że czyściec
nie.
Nie oznacza
nie, bardzo dobry.
Jakiegoś resetu wewnętrznego w jelitach.
Wręcz przeciwnie, duże bogactwo w skrobi.
Panie Konradzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się włączyłem zupełnie na sam koniec, ale jedna uwaga.
A, niech pan żałuje.
No wiem, miałem spotkanie ważne. Uwaga dotycząca czeremchy.
Tak.
Tego roku byłem przekonany, że jej czarne owoce są niejadalne. Kiedy zobaczyłem panią, która zajadała prosto w drzewa, no nie omieszkałem spytać ją. Ona twierdziła, że to było zresztą dowodem, bo że jeszcze żyje i ja też, że te owoce są jadalne i krótko mówiąc spożywałem je. Czarne owoce czeremchy.
No i to, że pan dzwoni, jest dowodem też na to, że one
dokładnie,
nie są
dokładnie, ale jeszcze mam jedną sugestię, jeżeli chodzi o herbatę. Polecam liście dębu, liście orzecha.
Orzech?
Herbata tak. Z liści orzecha.
Tak, też
zaparzona,
też
zaparzona, wlana do termosu, pozostawiona jakiś czas. Rewelacja.
Z tym, że bardzo z orzechem uważamy, bo jest bardzo drażniący. w dużych ilościach, więc staramy się go tak krócej pić.
Nie, to jest kwestia na litr jakieś 3 liście najwyżej.
Dokładnie, taka proporcja będzie w porządku.
Smacznego, dziękuję.
Dziękujemy panu za tę propozycję. A liście na przykład czereśni? Czy wiśni? Bo
tak
wiśni?
Naprawdę liście
to wszystko można.
Wielu drzew można przetwarzać. Teraz bardzo modne stało się fermentowanie wszelakich liści i kwiatów i robienie herbaty, tak? Po prostu, gdzie robimy sobie taki zamiennik czarnej herbaty. Czyli zbieramy liście, gnieciemy, odkładamy na dobę w słoiku, one się tak lekko fermentują, po czym wkładam do piekarnika i suszymy, mamy przepyszne herbaty. I ja po prostu w tym roku to po prostu kwiaty jabłoniowe, kwiaty czeremchowe, liście agrestu, liście porzeczki.
Tak byśmy mogli, proszę Państwa, jeszcze długo o ziołach, o tym, co daje nam siłę, jest petardą taką i to nie tylko latem, jesienią, tylko także zimą, bo to potem nam się przydaje właśnie wtedy, kiedy już tego nie ma.
Ja tylko dodam, że tak naprawdę oprócz tego, że mamy walory zdrowotne, w ogóle niesamowite doznania kulinarne, to tak naprawdę zbiór ziół jest terapeutyczny. My to potwierdzamy.
Regionalny.
Tak, samo zbiór ziół jest bardzo terapeutyczny. Chodzimy właśnie z koleżankami, zielarkami w ramach naszej tej grupy kasztelanki i zbieramy i to działa niesamowicie.
Kojąco,
tak.
Mówi pani. To na weekend, proszę Państwa, wiedzą Państwo już, co będą Państwo bić.
Zapraszamy.
I na balkonie można też wiele ziół trzymać i to też jest wygodne, prawda? Nawet jak trochę to powietrze jest zanieczyszczone,
tak,
to myślę, że to i tak jest lepsze niż jak kupimy w sklepie.
Endorfiny się wydzielają.
Natalia Jędrzejczak dzisiaj ugotowała razem ze mną oczywiście wspaniałe zupki i różne napoje. Dziękuję Pani Natalia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.